My dear brothers and sisters.
Moi drodzy braci, bracia i siostry. Gdy miałem 12 lat, moja rodzina mieszkała w Göteborgu, na południowym wybrzeżu Szwecji. Kościół znajdował się, to jest moje rodzinne miasto, moich rodziców, jesteśmy bardzo wdzięczni za serwis, za służbę i przykład mojego ojca i za wszystkie błogosławieństwa. 50 lat temu uczęszczaliśmy do kościoła, który znajdował się w przebudowanym do kocolu domu. Pewnej niedzieli mój kolega Stefan, oprócz mnie, jedyny diakon w gminie, witając się ze mną w kościele, był nieco podekscytowany. Przeszliśmy do przylegającej do kaplicy części budynku i wyciągnął ze swojej kieszeni sporą petardę i zapałki. Działając pod wpływem młodzieńczej brawury, wziąłem petardę i podpaliłem długi, szary zapalnik. Miałem zamiar go zgasić, zanim petarda wybuchnie. Jednak próbując to zrobić, poparzyłem sobie palce i upuściłem petardę. Stefan i ja z przerażeniem patrzyliśmy, jak zapalnik ciągle się tlił. Petarda wybuchła, a siarczysty dym wypełnił tę część budynku i kaplicę. Z pośpiechem uprzątnęliśmy strzępy pozostałe po wybuchu petardy i otworzyliśmy okna, by pozbyć się zapachu, myśląc naiwnie, że nikt niczego nie zauważy. Na szczęście nikt nie został ranny, ani nic nie uległo zniszczeniu. Kiedy członkowie przybyli na spotkanie, poczuli dość przenikliwy zapach. Trudno było go nie poczuć. Zapach przeszkadzał w zachowaniu świętego charakteru spotkania. Ponieważ było tylko dwóch diakonów, tak mimo rozkojarzenia rozdawałem sakrament. Mimo, że nie czułem się godny, ale aby go przyjąć. Kiedy podano mi tacę sakramentalną, zdecydowałem, że nie przyjmę ani chleba, ani wody. Czułem się źle. Byłem zażenowany i wiedziałem, że to, co zrobiłem, nie podobało się Bogu. Po kościele prezydent gminy Frank Lindberg, dystyngowany starszy mężczyzna o siwych włosach, poprosił mnie, abym przyszedł do jego biura. Kiedy usiadłem, spojrzał na mnie uprzejmie i powiedział, że zauważył, iż nie przyjąłem sakramentu. Zapytał, dlaczego. Domyśliłem się, że wiedział, dlaczego. Byłem pewien, że każdy wiedział, co zrobiłem. Kiedy mu powiedziałem, zapytał, jak się czuję. Przez z niepewnością powiedziałem mu, że żałuję tego, co się stało i że wiem, że zawiodłem Boga. Prezydent Lindberg otworzył zniszczony od czytania egzemplarz Nauki Przymierzy i poprosił, abym przeczytał kilka podkreślonych wersetów. Przeczytałem na głos następujące słowa. Oto przebaczono temu, co odpokutował za swe grzechy i ja, Pan, nie pamiętam ich więcej. Przez to możecie wiedzieć, czy człowiek odpokutował za swe grzechy. Oto wyznaje i wyrzeknie się ich. Nigdy nie zapomnę miłosiernego uśmiechu prezydenta Lindberga, kiedy podniosłem wzrok po zakończeniu czytania. Z uczuciem powiedział mi, iż uważa, że wszystko będzie dobrze, jeśli nadal będę przyjmował sakrament. Kiedy wychodziłem z jego biura, czułem nieopisaną radość. Taką radość, która jest nieodłącznie związana z pokutą. Słowo pokuta oznacza rozpoznać później i zakłada zmianę. Po szwedzku słowo onwend znaczy po prostu obrócić się. Chrześcijański pisarz C.S. Lewis napisał o potrzebie i sposobie zmiany. Stwierdził, że pokuta obejmuje powrót na właściwą drogę. Zły wynik dodawania możemy skorygować, powiedział, ale tylko wtedy, gdy cofniemy się do miejsca, gdzie popełniliśmy błąd i zaczniemy liczyć od nowa. Na nic się zda brnięcie w błędnych obliczeniach. Zmiana naszego zachowania i powrót na właściwą drogę jest częścią pokuty, ale tylko częścią. Prawdziwa pokuta obejmuje również zwrócenie naszego serca i woli ku Bogu. i wyrzeczenie się grzechu. Jak wyjaśniono w księdze Ezechiela, kto odpokutuje, odwróci się od grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw i postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku. Jednak nawet to nie jest pełen opis. Nie identyfikuje on mocy, która umożliwia odpokutowanie zadośćczyniącej ofiary naszego Zbawiciela. Prawdziwa pokuta musi zawierać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiarę, że On może zmienić, wiarę, że On może nam wybaczyć oraz wiarę, że pomoże nam uniknąć kolejnych błędów. Ten rodzaj wiary sprawia, że Jego zadośćuczynienie działa w naszym życiu. Kiedy z pomocą Zbawiciela rozpoznajemy później i odwrócimy się, możemy poczuć nadzieję w Jego obietnicach i radość wybaczenia. Bez odkupiciela nadzieja i radość nieodłącznie związane z pokutą stanowią tylko mierną zmianę zachowania. Lecz rozwijając wiarę w Niego, doświadczamy nawrócenia oraz Jego zdolności i chęci do wybaczania grzechu. Prezydent Boyd Packer na swojej ostatniej konferencji generalnej w kwietniu 2015 roku mówił o pełnych nadziei obietnicach związanych z pokutą. Opisywał moc zadośćuczynienia Zbawiciela, które może uzdrawiać, co, jak sądzę, jest kwintesencją mądrości, jaką osiągnął przez pół wieku służby apostolskiej. Prezydent Packer powiedział, zadośćuczynienie nie pozostawia żadnych śladów czy tropów. To, co jest naprawione, po prostu uzdrawia. A co zostaje uzdrowione, takie pozostaje. Mówił dalej, zadośćuczynienie, dzięki któremu możemy się nawrócić, nie pozostawia blizn. Oznacza to, że jeśli naprawdę odpokutujemy, to bez względu na to, co zrobiliśmy, gdzie byliśmy lub co się stało, Zbawiciel obiecał, że za to zadośćuczyni. A skoro zadośćuczynił, zostało to postanowione. Zadośćuczynienie, które może usunąć każdą plamę bez względu na to, jak trudno ją wybawić, jak długo ona tam była, jak często próbowaliśmy się jej pozbyć. Zasięg zadośćuczynienia Zbawiciela dla mnie i dla was jest nieskończony w swojej rozpiętości i w głębi. Jednak nie może być nam narzucony. Prorok Lehi wyjaśnił, że kiedy jesteśmy dostatecznie pouczeni, aby odróżnić dobro od zła, to wolno nam wybrać wolne życie wieczne dzięki wielkiemu wstawiennictwu za wszystkich ludzi. Możemy też wybrać niewolę i śmierć. Innymi słowy, pokuta jest wyborem. Możemy, a czasami rzeczywiście dokonujemy innych wyborów. Takie wybory nie muszą być z natury złe. Jednak powstrzymują nas od dokonania prawdziwej pokuty i uniemożliwiają dążenie do szczerego odpokutowania. Na przykład łatwiej nam jest obwiniać innych. Jako dwunastolatek w Göteborgu mogłem obwiniać Stefana. Przecież to on przyniósł tę dużą petardę i zapałki do kościoła. Ale obwinianie innych, nawet jeśli ma uzasadnienie, jest wymówką dla naszego postępowania. Czyniąc to, przerzucamy odpowiedzialność za nasze czyny na innych. A kiedy przerzucamy odpowiedzialność na innych, osłabiamy zarówno potrzebę, jak i naszą zdolność do działania. Stajemy się nieszczęsnymi ofiarami, a nie osobami zdolnymi do samodzielnego działania. Innym wyborem, który powstrzymuje pokutę, jest bagatelizowanie naszych błędów. W wyniku incydentu z petardą w Göteborgu nikt nie został ranny, nie powstały trwałe szkody, a spotkanie mimo wszystko się odbyło. Mogłem spokojnie powiedzieć, że nie miałem powodu, aby odpokutować. Jednak bagatelizowanie naszych błędów, nawet kiedy konsekwencje nie pojawiają się od razu, odbiera motywację do zmiany. Takie myślenie powstrzymuje nas od dostrzeżenia, że nasze błędy i grzechy mają wieczne konsekwencje. Można myśleć, że nasze grzechy nie mają znaczenia, ponieważ Bóg nas kocha bez względu na to, co robimy. Kuszące jest wierzyć w to, czego zwodniczy Nehor nauczał lud Zarachemli, że cała ludzkość zostanie zbawiona w dzień ostateczny i nie potrzebują się obawiać czy drżeć, że w końcu wszyscy ludzie będą mieli życie wieczne. Ta ponętna koncepcja jest jednak fałszywa. Bóg naprawdę nas kocha. ale to, co robimy, ma dla Niego znaczenie. Dał nam jasne dyrektywy, jak powinniśmy postępować. Nazywamy je przykazaniami. Jego aprobata i nasze życie wieczne zależy od naszego postępowania, włączając w to naszą chęć do pokornego dążenia, do prawdziwej pokuty. Poza tym rezygnujemy z prawdziwej pokuty, kiedy staramy się oddzielić Boga od Jego przykazań. Wszakże, jeśli sakrament nie byłby święty, nie miałoby znaczenia, że zapach paterty zakłócał to spotkanie sakramentalne w Göteborgu. Powinniśmy uważać, by nie lekceważyć grzesznego zachowania, ani nie podważać lub odrzucać autorstwa Bożych przykazań. Prawdziwa pokuta wymaga rozpoznania boskości Zbawiciela i prawdziwości Jego dzieła w dniach ostatnich. Zamiast szukać wymówek, wybierzmy pokutę. Dzięki pokucie możemy wejrzeć w siebie samych, tak jak syn marnotrawny z przypowieści, i zastanowić się nad wieczną wagą swych czynów. Kiedy rozumiemy, jaki wpływ mają nasze grzechy na wieczne szczęście, nie tylko jesteśmy zdolni do prawdziwej pokuty, ale również do dokonania poprawy. Kiedy stawiamy czoła pokusom, łatwiej nam zadać sobie pytanie słowami Williama Shakespeare'a. Cóż zyskam, kiedy osiągnę to, czego poszukuję? Sen, oddech, mgły ulotnej radość? Któż kupuje minutę wesołości, kiedy przez tydzień lamentuje, lub sprzedaje wieczność, by zdobyć drobiazg? Jeśli utraciliśmy wizję wieczności, uganiając się za drobiazgami, możemy wybrać drogę pokuty. Dzięki zadośćuczynieniu zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wszyscy zyskujemy kolejną szansę. Mówiąc obrazowo, możemy zmienić zabawkę, którą bezmyślnie kupiliśmy, i znowu otrzymać nadzieję wieczności. Jak wyjaśnił to Zbawiciel, oto Pan, Twój Odkupiciel, poniósł śmierć w ciele, dlatego cierpiał ból wszystkich ludzi, aby wszyscy ludzie mogli odpokutować i przyjść do Niego. Jezus Chrystus może przebaczyć, ponieważ On zapłacił już za nasze grzechy. Nasz Odkupiciel wybrał drogę przebaczenia ze względu na swoje niezrównane współczucie i miłość. Nasz Zbawiciel chce wybaczać, ponieważ jest to jeden z Jego boskich atrybutów. A jako dobry pasterz raduje się, kiedy postanawiamy odpokutować. Gdy odczuwamy Boży smutek za nasze czyny, to wybierając pokutę, natychmiast zapraszamy Zbawiciela do naszego życia. Pragnę, abyście, jak mówił Amulek, pragnę, abyście wystąpili i nie znieczulali więcej swych serc, gdyż teraz jest właściwy czas i dzień dla waszego zbawienia. Jeśli więc nawrócicie się i nie będziecie znieczulać swych serc, już teraz będzie wam dany wielki plan odkupienia. Możemy odczuwać Boży smutek z powodu naszych czynów i w tym samym czasie poczuć radość wynikającą z korzystania z pomocy Zbawiciela. W istocie to, że możemy odpokutować, jest dobrą nowiną Ewangelii. Poczucie winy może być oddalone. Możemy być przepełnieni radością, uzyskać przebaczenie naszych grzechów i spokój sumienia. Możemy zostać uwolnieni od poczucia rozpaczy i od więzów grzechu. Możemy być przepełnieni cudownym światłem Boga i nie cierpieć więcej. Dzięki Zbawicielowi pokuta jest nie tylko możliwa, lecz daje też radość. Ciągle pamiętam uczucia, które spłynęły na mnie w biurze prezydenta gminy po wybuchu petardy. Wiedziałem, że otrzymałem przebaczenie. Moje poczucie winy zostało zmyte, przygnębienie ustąpiło, a serce poczuło światło. Bracia i siostry, na zakończenie tej konferencji zapraszam was do odczuwania większej radości w waszym życiu. Radości z wiedzy, że zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jest realne. Radości ze zdolności, chęci i pragnienia Zbawiciela do wybaczania oraz radości z wyboru pokuty. Podążajmy za wskazówką Zbawiciela, aby czerpać radość ze zdrojów zbawienia. Obyśmy w rezultacie mogli odpokutować za nasze grzechy, porzucić je i zwrócić nasze serca i wolę tam, dokąd podąża nasz Zbawiciel. Świadczę, że On naprawdę żyje. Jestem świadkiem i stałym beneficjentem Jego niezrównanej łaski, miłosierdzia i miłości. Modlę się, aby odkupiające błogosławieństwa Jego zadośćuczynienia były Waszym udziałem. Ciągle i ciągle przez całe Wasze życie, tak jak to ma miejsce w moim, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.